Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu gościa Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Również dzień dobry.
Lubicie filmy? Oglądacie Oscarowe? Czy tak jak, nie wiem, ktoś dostanie Oscara, to potem oglądacie, czy nie? Czy seriale,
ja
czy w ogóle? Tak,
w ogóle.
Polskie czy nie polskie filmy was nie kręcą?
No, filmy oczywiście kręcą, szczególnie jak są bardzo dobre i szczególnie jak są polskie filmy bardzo dobre. Pewnie nawiązuje pani redaktor do gala.
Do gali Oscarowej.
Oscarów. No jest akcent polski, co cieszy.
To akcent.
Akcent, no. Film krótkometrażowy to też taka forma już coraz mniej popularna. Ginąca w zalewie komercji, ale to tym bardziej trzeba słowa uznania dla polskiego
filmu. A widzieliście jakiś dobry film ostatnio polski? W ostatnim czasie? Czy pan poseł wygląda, jakby nie miał czasu na filmy? Albo nie lubi? Albo nie,
nie lubię. Znaczy stare kino bardziej lubię niż to współczesne.
Ale także 10 razy ten sam film?
No, 10 razy to może nie, ale kilka razy to mogę oglądać.
Ja muszę powiedzieć, Dom Dobry. To jest film bardzo dobry z ostatniego roku. Widzieliście? To bardzo serdecznie.
Tak,
polecam.
Ja widziałem Dom bardzo Zły i przymierzam się, żeby zobaczyć Dom Dobry.
Bardzo trudny, ale bardzo dobry film.
W polskich sumień trochę, myślę, odwołujących się do...
No, sposobu życia, funkcjonowania i tak dalej. Dom Dobry. A jak to jest w naszym domu polskim? To Dom Dobry czy Niedobry? Ja oczywiście nawiązuję do tego, co się ostatnio wydarzyło. Całej tej dyskusji o SAFE. I tak się... mam taką refleksję... Znaczy, może gdybyśmy nie byli w Polsce, to nie powinnam się dziwić, bo tak właśnie w Polsce jest. Dlaczego była taka awantura, czy właściwie nadal jest, o pożyczkę na zbrojenie w okresie, kiedy jesteśmy właściwie w przededniu wojny, a wojnę mamy za wschodnią granicą? Możecie mi to jakoś praktycznie lub może filozoficznie wytłumaczyć? Sławomir Rybicki.
Myślę, że tak, że po raz pierwszy od co najmniej 10 lat sprawa, która dla polskiej racji stanu była rzeczą oczywistą, czyli polskie bezpieczeństwo, przegrało w wojnie z doraźnym interesem politycznym, w tym przypadku interesem politycznym Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Nawrockiego. W imię walki elektorat antyunijny zakwestionowano europejski mechanizm finansowania zbrojeń, aby temu elektoratowi, który jest antyeuropejski, homofobiczny, często bardzo skrajny, populistyczny, żeby mu się przypodobać, prezydent zawetował ten mechanizm finansowania zbrojeń w Europie, do którego przystąpiło razem z Polską 19 państw, kierując się wyłącznie interesem politycznym. I to o tyle napawa niepokojem, można powiedzieć, pewną polityczną grozą, że zwierzchnik sił zbrojnych zakwestionował program zbrojeń, wzmacniania polskiej obronności, przygotowany przez jego żołnierzy, przez generałów Wojska Polskiego, którzy przez wiele lat pracując nad koncepcją obronną Polski i NATO, przygotowali taki pakiet zbrojeń, który by wobec ewidentnie agresywnej polityki Putina, której granice sięgają głęboko do Europy, tej agresji mógł się przeciwstawić. Zwierzchnik Sił Zbrojnych uznał w tej sprawie zwierzchnictwo polityczne prezesa Kaczyńskiego, który postawił prezydenta pod ścianą, mówiąc, że oczekuje, że prezydent zawetuje polskie bezpieczeństwo w istocie.
Panie pośle, pan ma takie poczucie, że wygraliście to politycznie? Safe? Że głosowaliście przeciwko Safe'owi, mimo że wcześniej popieraliście i że prezydent zgodnie z waszym oczekiwaniem zawetował tę ustawę?
Ja mam poczucie, że właśnie jest odwrotnie, że no, przegraliśmy pewną sprawę polską, ale nie w znaczeniu, że nie wzięliśmy Safe'u, tylko że wokół sprawy, która jest istotna dla Polski, czyli kwestia zbrojeń i naszej pozycji w Unii, w NATO, no rozgorzała walka polityczna. Niestety rząd z premierem Donaldem Tuskiem postanowił potraktować Sejm i obywateli jako taki pewien że tak powiem, no przedmiot, tak, którym można manipulować i nie powiedzieć prawdy. W żadnym kraju nie było tak mało merytorycznych argumentów. Ja muszę przyznać, że im bardziej zagłębiałem się w te dokumenty, a naprawdę przeanalizowałem je bardzo dokładnie, i te tajne, i te...
No to pan jest chyba w mniejszości.
I te, że tak powiem, jawne. I im bardziej w to wchodziłem, tym byłem przekonany, że nie możemy w to wchodzić. Jeżeli jeszcze pokazało się do tego alternatywa, która nie jest jakąś wyimaginowaną alternatywą, ten safe 0%, bo proszę, nie wiem, czy pani redaktor wie, czy państwo radiosłuchacze wiedzą, że już wcześniej o czymś takim mówił profesor Kołodko. Dokładnie znaczy, o takim instrumencie zastosowali to Niemcy.
Znaczy, nie wiemy, o jakim mówił, bo on teraz twierdzi, że nie o tym mówił, chociaż nie mówi w szczegółach, o czym mówił i o czym nie mówił.
Dokładnie mówił o bardzo podobnym, bo tu oczywiście można różnie do tego podchodzić, mówił o podobnym, że tak powiem, mechanizmie, który zastosowali zresztą Niemcy kilkanaście lat temu. Dokładnie ten sam mechanizm przeszacowania rezerw walutowych i złotowych w banku, w swoim banku centralnym. I teraz, jeżeli z jednej strony mamy bardzo niebezpieczną, że tak powiem, program, który chce nas właściwie wyeliminować z tego głównego nurtu NATO, czyli chcemy amerykańskie zbrojenia,
bo te
warunki, które są, te warunki, które są, czyli komponent spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w każdym produkcie, który chcemy zamówić, nie może być większy niż 35%. W naszych produktach, przypomnę, rak to jest około 30-40% komponentu spoza obszaru zagranicznego. Krab, 50% polski komponent. K9, chcemy czołgi koreańskie, chcemy mieć 40% komponentu polskiego. K2,
ale mamy już zamówione te.
PGZ 40-50% tylko robi według polskich i europejskich komponentów. Reszta jest spoza obszaru gospodarczego. Bube Elektronik.
Czy pan mi próbuje, znaczy, jeżeli Bosu, ja zrozumiałam, to pan próbuje
to powiedzieć, my nawet
że
w tych produktach
to, co jest
możemy...
na liście teraz tych firm, które tak. mają produkować, to ostatecznie nie będą mogły tego
produkować. Nie będą
to
mogły produkować, tak? Dlatego, że nie spełniają wymogu kwalifikowalności, które mówi, że spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie może być więcej niż 35%.
To by oznaczało jakieś zbiorowe oszustwo, słuchajcie.
Panie pośle, no chodzi o to, że żeby
nie wziąłem,
pieniądze, które, na które dług zaciągnęła Unia Europejska, dokładnie Komisja Europejska, były wydawane w znacznej mierze w Europie po to, żeby wzmocnić zdolności obronne Europy, a nie innego miejsca na świecie. I stawia Komisja Europejska i słusznie na to, żeby w przypadku Polski 12,5 tysiąca przedsiębiorstw miało środki od rynki, duże środki, aby technologię produkcji oprzeć o najnowocześniejsze rozwiązania europejskie, często wzmocnić nasze technologie, które
ja
są bardzo
pytanie,
dobre.
Panie redaktor, jeżeli
te pieniądze nie mogą iść na czołgi, na samoloty, na takie grube, masywne rzeczy, bo zgodnie z tym programem idą raczej na technologie niemasywne,
których my nie mamy.
W przypadku K2 czy czołgi nie wchodzą
dobrze,
w rachunek.
Dobrze, no to jeszcze pytanie pani poseł.
Panie redaktor, jeżeli w uzasadnieniu, w OSR-ze jest taki punkt, jaki to będzie miało wpływ na zatrudnienie w polskim przemyśle zbrojeniowym. I pisze, nie będzie miało wpływu. No to jak zakładamy, że wydamy 160 miliardów złotych, bo mówimy o 89% możemy w Polsce wydać, tak? I nie będzie to miało wpływ na zatrudnienie? No to jest oszustwo, po pierwsze.
Ale dlaczego? Może po prostu firmy, które uczestniczą w tym programie...
No ale pani redaktor, no jak może 160 miliardów wejść do gospodarki i nie spowodować zwiększenia zatrudnienia?
To jest
niemożliwe.
Albo może ktoś nie umie tego oszacować.
Dlaczego nie oszacowano?
Pani poseł,
dlaczego
jak
nie oszacowano?
I jak będzie?
Ja jestem członkinią Komisji Obrony Narodowej. Także zapoznałam się z tymi dokumentami. Jestem pod głębokim wrażeniem pana posła, który wskazuje na właśnie takie duże zakupy, stosunkowo, z tego co pamiętam, nieujęte w tymże dokumencie. My też wprost nie możemy mówić, co jest na liście tych zakupów, ale zgadzam się i przychylam do głosu pana senatora, który wskazuje, że tam są podstawowe kwestie pojazdów, wyposażenia, infrastruktury i innych rzeczy, które mają wzmocnić polską obronność. To, co zrobił prezydent Karol Nawrocki, jest graniem przeciw Polsce i graniem przeciw polskiej obronności. Bo tak naprawdę my owszem będziemy mogli zaciągnąć ten kredyt. Będziemy mogli skorzystać z tego mechanizmu SAFE, ale nie w takim stopniu, w jakim zakładaliśmy. Ucierpi na tym policja, ucierpi na tym Straż Graniczna, ucierpi na tym właśnie polska infrastruktura, która dość często jest niedostosowana do tego, żeby...
Ale ja słyszałam, że nie ucierpi. Że będzie z tego VAT, a VAT będzie pozyskany przez do budżetu państwa i przecież można z VAT-u zawsze sfinansować cokolwiek.
Pani redaktor, najważniejsze jest to, jeżeli pan prezydent już na ostatnich dniach procedowania tego projektu wychodzi z własną inicjatywą, to kawa nie wyklucza herbaty. I w związku z tym mogliśmy skorzystać zarówno z jednego, jak i z drugiego programu. I szczerze, wszystkim, którym zależy na bezpieczeństwie Polski, powinniśmy właśnie w tym kierunku dążyć.
Jeszcze jeden argument. Niemcy nie weszły w ten program. Tak. Z różnych przyczyn. Jedni po tej stronie tutaj rządowej mówią, że mają własne możliwości taniej kupić. Ale proszę, ostatnio z ostatnim artykułem w Fazie Frankfurter Allgemeine Zeitung się zapoznać, który napisał, że poważne są wątpliwości niemieckie, zarówno ze strony Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego, jak i wielu prawników, że jest to niezgodne z traktatami europejskimi, naruszające artykuł 4 Traktatu Unii Europejskiej, artykuł 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dlatego, że sprawy obronności są wyłącznie w kompetencji i nie można zaciągać wspólnego długu na sprawy obronności z takimi ograniczeniami, które są wprowadzone.
A kiedy po pańskiej stronie politycznej nabraliście wątpliwości? To się zdarzyło w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch. Wcześniej nie było żadnej wątpliwości. Dlaczego?
Ale jak wcześniej było wątpliwości? Przecież dopiero w lutym o tym rozmawiamy.
Ale my rozmawiamy o ustawie, która ma czy decydować, jak mają być wydawane te pieniądze, a nie o programie
ustawa
safe.
Ale program safe,
czyli pożyczka jako taka, o tym mówi się od
oczywiście
naszej prezydencji.
Prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości chwalili ten program. Ale ja się cieszę, że poseł Prawa i Sprawiedliwości odwołuje się do niemieckich publicystów, którzy według pana posła kwestionują legalność. Proszę państwa, Niemcy nie zaciągają pożyczki w ramach programu SAFE, bo ich obligacje państwowe są na 2,8%, czyli poniżej stopy procentowej. Nasze obligacje są na 6%.
To proszę mi powiedzieć, na ile my dostaniemy
na 6%
safe?
Zaciągaliście wtedy, kiedy PiS był przy władzy.
Panie senatorze,
pożyczkę na zakup uzbrojenia
koreańskiego. Na jakie oprocentowanie dostaniemy SAFE? Proszę mi powiedzieć.
Niemcy, to jest paradoksalne i na tym polega też fenomen tego rozwiązania, że beneficjentami jest 19 państw, które przystąpiły do programu.
W tym Węgry i Włochy.
Tak, a odpowiadają za ewentualne zobowiązania w przyszłości wszystkie państwa, w tym Niemcy. Mhm. To jest zobowiązanie całej Unii Europejskiej, więc spokojnie będą środki na to, żeby kiedyś, jeżeli będzie potrzeba, spłacać je.
Panie senatorze, proste pytanie. Jakie będzie oprocentowanie pożyczki SAFE?
No mówi się, że do 4%. Ja
się pytam, na ile będzie?
No jest, zgodnie z programem wsparcia polskich sił zbrojnych, ta pożyczka, kredyt będzie zaciągana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na mechanizm wsparcia sił zbrojnych. Ustawa o obronności, którą uchwaliliśmy wspólnie kilka lat temu, na 3%.
Proszę mi powiedzieć, gdzie to jest zapisane?
Jeżeli
poseł mówi, że zna ten, to proszę, gdzie to jest, w jakim dokumencie
pośle,
jest zapisane 3%?
Jest taki oto mechanizm, o którym w ogóle nie mówicie, a o którym zaczynają wspominać ekonomiści, że jeżeli te środki pozyskane w tej chwili na polskie zbrojenia będą dobrze zainwestowane, to my po 10 latach, czyli po 10 latach karencji spłaty, będziemy mogli z efektów, z zysków zainwestowanych.
Czy ktoś bierze pożyczkę, nie wiedząc na ile procent?
Tak, na 3%.
Ale gdzie to jest zapisane?
Na 3%.
Nigdzie nie jest zapisane.
Ale co, sugeruje pan, że dzisiaj się mówi, że 3%, a potem będzie 33%. Znaczy, to jest taka sugestia
4,
trochę.
Może być 4,5%. A może być 3,7, nie wiem ile. Mhm. Tego nikt nie wie.
Dobrze, ale to może w takim razie, słuchajcie, bo ja tak...
Przecież trzeba te obligacje wyemitować, dodać do tego obsługę przez Unię Europejską, dodać przez banki. Jest 50 kilka banków i organizacji międzynarodowych, które będą z tego czerpały korzyść. Nie ma tam ani jednego polskiego.
Ale w ustawie prezydenta, tak zwanej, o której wy mówicie 0%, też mowa jest o obligacjach, które ma wyemitować Bank Gospodarstwa
nie
Krajowego.
Na 3%,
przecież to też ma swoje oprocentowanie.
Ale właśnie o to chodzi.
I też tam nie ma w tej ustawie zapisanego procenta. No
właśnie.
no przypomnę.
Jakie zero?
No tak, no
ale zero się pan może... pieniądze na 0%?
Przypomnę, dobrze, pożyczkę. Ale na razie, panie redaktor, rozmawiamy o sejfie, dobrze, tak?
Tak, ale wiecie co?
Gdzie jest zapisane
Prawa i Sprawiedliwości na zakup sprzętu w Korei i w Stanach na co najmniej 6%?
Dobrze.
Nawet nie chcecie powiedzieć na ile, ale wiemy, że co najmniej na 6%.
Co najmniej na 6%. To ja mam zadanie pytanie. To po co my się zadłużamy? Nie bierzmy żadnych pożyczek. Słuchajcie, nie wydawajmy na uzbrojenie, bo i tak ostatecznie między Rosją, a nie wiadomo czym jesteśmy na straconej pozycji, wydawajmy zysk NBP, ten, który będzie, wszyscy mamy taką nadzieję, na ochronę zdrowia, będziemy zdrowi, jak będzie wojna, nie wiem, może Amerykanie poradzą. No, przepraszam, więc to jest populistycznie.
Amerykanie, których wypychamy z Europy, nam pomogą.
Pomogą Amerykanie. No mamy przecież dobre relacje z Amerykanami.
Co Amerykanie wzywają? No,
szczególnie Donald Tusk i Sikorski mają bardzo dobre relacje.
Na pewno. Nie, prezydent Nawrocki.
Ale ja mówię o rządzie obecnym. Pokład, ja mówię o obecnym rządzie, tak?
Ale słuchajcie, no, jeżeli może się obraża po prostu powiedzcie Polakom, że nie. Trumpa. Znaczy, ja rozumiem, że my pożyczamy te pieniądze, kupujemy ten sprzęt na potęgę. Nie jestem jakąś fanką uzbrojenia, ale dlatego, że jest taka potrzeba chwili.
Pani
tak?
Redaktor,
dlaczego nie możecie
nam
się
nie
dogadać?
Nie można zarzucić, że my nie chcemy się zbroić. Myśmy największe zbrojenia zrobili w historii 35-lecia, za naszego czasu. Największe zbrojenia zostały zrealizowane za naszego czasu. I nadal te zbrojenia, które realizujecie, to są jeszcze nasze umowy. Nie podpisaliście żadnej nowej umowy. Żadnej nowej umowy nie podpisaliście.
Od sprawy Caracali. Do dzisiaj nie mamy śmigłowców. Po tym, jak minister obrony PiS-u, pan Macierewicz, wyrzucił do kosza kontrakt na zakup 40 maszyn, których potrzebuje marynarka wojenna, siły specjalne.
To jest
Państwa,
prawda, ale
sytuacja
prawda
jest bez precedensu. Na naszych granicach, na naszych granicach stoi wróg, który
czemu
nie ukrywa, panie pośle, stoi wróg, Rosja, agresywne państwo, które kwestionuje nasze...
Ale nas chcecie do tego przekonywać, jak kwestionuje, byście robili reset z Rosją?
Kwestionuje naszą obecność
w NATO.
To chyba
były
kwestionuje...
trochę inne czasy, panie pośle. No, jesteśmy trochę
inny?
W innych czasach.
Już było po Krymie, już było czasach... po Gruzji. Ale już było wiadomo, co się
pan
dzieje.
Pan dobrze
tak
wie, że to był inny czas.
I w tych czasach...
Inne, ale już myśmy przestrzegali przed tym.
W tych czasach, w których nam grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, spotęgowane tym, że Rosja po odblokowaniu sankcji na sprzedaż ropy codziennie do kasy rosyjskiego agresora wpływa 150 milionów dolarów, miesięcznie 5 miliardów, czyli na zakup 15 super nowoczesnych myśliwców rosyjskich Su-60. A pan dokłada rękę do tego, żeby nakłaniać prezydenta do weta, które ma nasze zdolności obronne publicznej podwyższyć.
Dobrze, słuchajcie.
Sankcje są wstrzymane na 30 dni przez Amerykanów.
Na razie 30.
Ale, tylko przez Amerykanów.
Ale panie
na
proszę, razie
30.
No, ale pan
a
chyba nie powie
więcej
mi, że to jest, że pan pochwala takie rozwiązanie.
Ja nie pochwalam, ale Amerykanie mają swój interes.
Wojna w Iranie. Tak? Niezabezpieczona cieśnina. Teraz cieśnina jest panie zablokowana. Redaktor. I teraz nam Donald Trump mówi, że no, tam na miesiąc ściągniemy sankcje z Rosji. I Rosja będzie zarabiać
wie,
na to.
Ale wie pani redaktor dlaczego? Dlatego, że 8 miliardów baryłek jest na tankowcach rosyjskich, które jeżeli wejdą na rynek, to obniżą cenę ropy. I tak działa Trump, że no, mówi teraz pośle, dobra, wpuścimy to na rynek, obniżymy cenę ropy.
To są pieniądze
to
Putina. Rozumiem, znaczy... Naprawdę pan, to nie są pieniądze...
Ja rozumiem, że Putina, oczywiście, że Putina. A co, Putin Niemców, nie zarabia? A Putin nie zarabia?
Tylko Rosja robi więcej.
A na co zarabia i co na co wydaje? Na
panie
wojnę
redaktor,
za naszą granicą.
No proszę nie traktować mnie jako chłopca i teraz mówić, że no Niemcy tacy są antyrosyjscy, tak?
Nie.
No tak jak Niemcy są prorosyjscy, tak nie ma drugiego kraju na świecie takiego, jak Niemcy są prorosyjscy.
Dobrze.
Nie wiem, nie dam głowy, ale jak tylko ten konflikt się uspokoi, Niemcy będą pierwsi do tego, żeby robić interesy
dobrze
z Rosją. Natychmiast.
Ja rozumiem, że dla pana to
bardziej
to jest
bezpieczeństwem Polski niż dobrobytem Niemiec. Naprawdę. Realne jest tu i teraz zagrożenie. Zagrożenie polskiego bezpieczeństwa.
Pani poseł, bo wy tutaj prowadzicie jakąś dyskusję.
Niemcom.
Pani poseł, ja chciałabym, żeby czy waszym zdaniem, bo tak, nie ma tej ustawy o safe, ale safe będzie wdrażany. Zostanie podpisana umowa pożyczkowa. Ci, którzy mają dostać w armii te pieniądze, znaczy te firmy, będą dalej produkować. Prezydent zaznaczył swoje nie tym wetem, tak jak chciało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie tylko. Myślę sobie tak, no wszyscy na tym dobrze wyjdą. Zgadza się pani, czy nie?
Nie,
politycznie i właściwie praktycznie wszyscy zadowoleni. A jeszcze rząd znajdzie pieniądze na Straż Graniczną i na policję.
Nie zgadzam się, ponieważ jeżeli mamy wroga u swoich bram, to powinniśmy ponad podziałami politycznymi robić wszystko, żeby w zakresie bezpieczeństwa. Możemy się spierać.
Ale w praktyce, że to jest niemożliwe. Znaczy, to jest właśnie historia, która pokazuje, że to jest niemożliwe. No, ale nie ma już takiego elementu.
Sensu. Polacy tam nie, pani to nie powinni chcieć takiej polityki. I w związku z tym powinniśmy szukać takich rozwiązań, które nas będą łączyły. I tak jak wspomniałam, kawa nie wyklucza herbaty.
Polacy nie chcą w jakiejś części tej polityki, dlatego coraz więcej wybiera na przykład ugrupowanie Grzegorza Brauna. Właśnie dlatego, że nie chce takiej polityki.
No tylko to jest bardzo niebezpieczne wybierać ugrupowanie Konfederacji Korony Polskiej, które jest stricte antyunijne i to tak bardzo antyunijne i radykalne, że w momencie, kiedy w 2027 roku być może dojdzie do takiego rozwiązania wyborczego, że właśnie Konfederacja Korony Polskiej znalazłaby się u sterów naszego państwa i współtworzyłaby koalicję rządową, to bez przyjęcia inicjatywy poselskiej Polski 2050 dotyczącej referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, być może przymusi swoich koalicjantów, ta Konfederacja Korony Polskiej i zwykłą większością głosów dojdzie do polexitu. I niestety takiego scenariusza nie możemy wykluczać. Więc my także powinniśmy zrobić wszystko, żeby przed takim scenariuszem się zabezpieczyć. Tak jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej na mocy referendum, tak samo powinniśmy ewentualnie decydować, czy chcemy, czy nie chcemy z niej wychodzić.
Panie redaktor, Smoliński. Po co rząd przychodził do Sejmu i zrobił tą całą wielką awanturę o umowę SAFE, jeżeli następnego dnia po wecie powiedział, a nam to nie jest potrzebne, my robimy uchwałę.
Czy rząd przyszedł z ustawą, którą chciał, żeby uchwalić?
Żeby uchwalono. Sejm uchwalił, prezydent zawetował, a rząd mówi, dobra, nam to nie jest potrzebne.
Senat wprowadzał poprawki.
Ja wiem, ale mówię, zawetował.
No ale 40 miliardów to po co żeście przy... W sensie
40 miliardów
nie będzie można ich przeznaczyć na te kwestie.
Te same pieniądze dostaniecie teraz od was. Ale mogę skończyć?
Żeby budować ponad podziałami w sprawach bezpieczeństwa
Ta ustawa ułatwiłaby
A w czym by ułatwiła, skoro rząd mówi, nie ma żadnych problemów. Mamy uchwałę, zrobimy to samo.
Nie, to nie jest tak, że mówi, że...
Ja element, który tam widzę, jeden, to jest taki. Rząd chciał wywalić Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który myśmy wymyślili
on
i myśmy go rozwijali. Z tego funduszu były te wszystkie zakupy. Rząd teraz w tej ustawie powiedział, Fundusz Wsparcia my zostawiamy na boku, my robimy nowy instrument, który ma być dla sejfu, nowy instrument w BGK-u. Tak? No teraz jak się okazało, że nie, to musieli wrócić do Funduszu Wsparcia, bo BGK nie
ale
ma
innej możliwości.
Ale dlaczego pana
zdaniem chcieli wywalić ten fundusz, bo?
Bo to był nasz pomysł, bo myśmy to zrobili. Ale to są sukcesy Funduszu Wsparcia, więc chcecie go wyeliminować,
ale
to jedna.
Nie będzie.
Wy nie wydajecie pieniędzy z Funduszu Wsparcia. Tak opowiadacie, że wam brakuje pieniędzy. Za 2024 rok 20 miliardów... Skończę. Jedno zdanie. W 2024 roku 20 miliardów niewydane na obronę narodową, w 2025 wstępnie 23 miliardy niewydane na obronę narodową. I wy mówicie, że wam brakuje pieniędzy na kamizelki? Bezczelnie wychodzi minister Sikorski i mówi, że policjanci, jak pójdziesz na akcję bez kamizelki, to mają pretensje do prezydenta. No przecież to jest chamstwo. Tak?
Panie pośle, nie zakrzyczy
tak
pan nagiej prawdy. Ona jest taka, że w imię doraźnych interesów politycznych, w imię rywalizacji z panem Grzegorzem Braunem i Konfederacją, z ich, po to, aby ich elektorat obłaskawić, prezydent zawetował ustawę, która mogła połączyć wszystkie główne siły polityczne w Polsce w imię solidarności wobec zagrożenia, jakie realnie niesie za sobą agresja rosyjska i jej plany dalszego kwestionowania ładu europejskiego, którym żyjemy wszyscy pełną piersią, ciągle oddychając jeszcze demokracją. To jest przyczyna tego problemu. Antyeuropejskość, która według mnie za chwilę w kampanii wyborczej będzie żądaniem przez was i przez prezydenta polexitu, bo prezydent Nawrocki jest antyeuropejski. To o tym wiemy, tego nie ukrywał w kampanii.
Proszę na jedną rzecz zwrócić
to jest
uwagę.
Kurs na polexit, to po prostu.
David Cameron też tak się bawił, jak w tej chwili wy się bawicie z Donaldem Tuskiem na czele, że tutaj chcą iść polexit, to bez przerwy Brown i jest w przerwach między PiS. Chcecie doprowadzić do tego, żeby doszło do tego, co nastąpiło w Wielkiej Brytanii, że Cameron też się bawił tym i do czego doszło, że Farage, który był takim Brownem, wygrał. My tego nie chcemy.
Ale co myślisz, że to Donald Tusk dąży do tego, żeby Grzegorz Braun miał wyższe notowania?
Większego absurdu
oczywiście,
nie słyszałem.
Bo to jest na naszą szkodę, na szkodę PiSu.
Większego absurdu nie słyszałem, że Koalicja Obywatelska i premier Tusk jest antyeuropejski.
Ja takie analizy słyszę.
Jesteście antyeuropejski, a najbardziej prezydent Nawrocki.
Taką rzecz, czego byśmy się dowiedzieli, bo taką przeszliśmy edukację ekonomiczną, mam wrażenie. Znaczy, to jest trudna edukacja, ale czego dowiedzieliśmy się o Narodowym Banku Polskim? Okazuje się, że to jest bank, który kupuje dużo złota. Na przykład według Marka Belki on jest jednym z tych, który uważa, że za dużo złota. Potrafi z wieloletniej straty na poziomie od 100 do 150, różnie mówią, miliardów, nagle mówić o wykreowanym zysku. Co to jest, Kazimierz Smoliński?
Co powiedziałem. Niemcy też w pewnym momencie, mając podobny mechanizm, zastosowali pewną księgowość, tak? Bo to jest kwestia, ale możemy to nazywać kreatywną księgowością, nieważne. Powstaje przy odpowiednim zaksięgowaniu różnicy wartości kupowanego złota i obecnego, powstaje pewna nadwyżka.
Panie Bosie, dlaczego
taka
Narodowy
operacja
Bank Polski od kilku lat
została w Niemczech,
tego nie robi?
Ale
przecież
operacja,
mamy trudną sytuację budżetową.
To jest bardzo wyjątkowa rzecz.
Niemcy ochrona zdrowia nam się wali.
Panie redaktor, Niemcy zastosowali to, żeby spełnić kryteria z Maastricht. Narodowy Bank Polski, który jest instytucją niezależną, prezes stwierdził, że dla ratowania polskiego systemu zbrojeniowego jest gotowy taką operację przeprowadzić. I tyle mogę powiedzieć. Dlaczego nie chcemy z tego skorzystać?
Nie, no
chcemy, bo mamy lepsze narzędzia, lepszą propozycję.
No nie, no ja rozumiem, że teraz Adam Glapiński dalej będzie realizował swój plan i w marcu przyszłego roku dowiemy się, że jest zysk w Narodowym Banku Polski, który w 95% zostanie przekazany do budżetu. Znaczy dla mnie jest to oczywiste, nie?
Nie.
Narodowy Bank Polski...
Ale nie jestem płatnicy, on nie jest oczywiste.
Panie pośle, Narodowy Bank Polski powinien być
matematyką,
niezależną instytucją, która gwarantuje bezpieczeństwo złotówki i finansów publicznych w Polsce. Jeżeli prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński, mówi publicznie na konferencji prasowej, że tak, poprosił go prezydent, to on na tą prośbę prezydenta odpowiada i bierze udział w kuglowaniu.
Panie senatorze, ale może premier powinien prosić? Jakby prosił, to
prezes
może by coś
NBP
było z
jest
tego.
Niezależny, jego działaniami powinna kierować ustawa i dobro finansów publicznych i dobro złotówki. A prezes Glapiński mówi panu prezydentowi, okej, masz pomysł polityczny, to ja ci pomogę. I tylko po to, aby uzasadnić weto prezydenta, skonstruowano takie przedsięwzięcie, które w swojej wymowie jest kuglowaniem, nabijaniem się z poważnych ludzi i bardzo poważnego problemu, jakim jest polskie bezpieczeństwo. Bo okazuje się, że można mieć zysk w ciągu roku 189 miliardów złotych, ale przez dwa ostatnie lata, a w rachunku ciągnionym chyba z 4 lata, dług, czy też deficyt NBP to jest 100 miliardów złotych.
Podobno 150, złotych. Tak mówi członkini Rady Polityki Pieniężnej. Jak z tym bankiem? Pani też uważa, że prezes Glapiński nie będzie już realizował tego założenia, o którym powiedział w ubiegłym tygodniu?
Ja nie wiem, jak głębokie naciski są na prezesa Glapińskiego. Niemniej jednak to wygląda odrobinę tak, że PiS chce znów doprowadzić do wzrostu inflacji, a na sam koniec obarczyć tym wzrostem inflacji właśnie ekipę rządzącą, tak żeby jeszcze mocniej ewentualnie wygrać wybory w 2027 roku. I jeżeli teraz mamy rezerwy i one zabezpieczają nas na wypadek właśnie wielkiego kryzysu, to w momencie, kiedy chcemy stosować profilaktykę, te rezerwy nie powinny być tutaj brane pod uwagę, bo to nie jest jeszcze ten czas, kiedy powinniśmy je ruszać.
Panie redaktor, cały czas mam pytanie. No. Dlaczego nie wydaliście 20 miliardów na zbrojenia w 2024 i 23 miliardy w 2025? Dlaczego nie wydaliście pieniędzy,
które były w budżecie? Kto jest dysponentem tego? Ministerstwo Obrony Narodowej. No musimy chyba zapytać ministra obrony narodowej,
ale pytam się przedstawicieli rządzącej koalicji.
Panie pośle, my jesteśmy odpowiedzialni za polskie pieniądze.
Dlatego nie wydajecie pieniędzy.
Są procesy...
Ale pan sugeruje, że oni tam kitrają?
Są procesy...
Kitrają te pieniądze, żeby nie wydać celowo?
Ja tego nie rozumiem, dlaczego nie wydano.
Dlatego, że...
A krzyczą, że brakuje pieniędzy, tak? No, a nie
to
wydają.
To jest taka populistyczna
papka. No proszę mi to realnie wytłumaczyć.
Realnie są, procesy inwestycyjne, które trwają latami i sposób płacenia i terminy płacenia są często przesuwane. Dlatego, że tego wymaga dobro inwestycji, miliardów. Aby nie to płacić dobrze. Zaliczkami, tylko
to
płacić na przykład
w tym razie
po sfakturowaniu.
Że w rozporządzeniu SAFE europejskim i w naszej ustawie, którą zaproponowaliście, był zapis, że zakupy w polskiej przemyśle zbrojeniowym muszą być dokonane do 30 maja 2026 roku. Zawarcie umów. Czy jest możliwe, skoro nie wydajecie latami? Przecież to jest fikcja. Oczywiście, 2 miesiące?
Nie, to nie jest przygotowywano... Ja z tego, co rozumiem, to wiadomo, które firmy...
Dokładnie wiadomo, jaki program,
już, tak?
160 miliardów.
A pan sugeruje, że ile trzeba czekać?
Redaktor, 160 miliardów. Chcemy podpisać umowy
znaczy,
do 30 maja.
Wydaje mi się, że to może być trudne, to prawda.
No właśnie, to jest nierealne.
Ale to jest argument za tym, żeby nie brać pożyczki.
Oczywiście. Tak. To znaczy, że fikcja, że mamy kupować u Niemców, a nie w Polsce. Bo jak nie kupimy do maja, to musimy kupować z drugim krajem.
Ale gdzie jest powiedziane, że kupować u Niemców?
Z drugim krajem musimy kupować.
Ale dlaczego u Niemców?
No to dobrze, to u Francuzów.
Ale jeśli
panie
nawet,
redaktor,
to co?
Poseł próbuje zakwestionować...
A my chcemy u Amerykanów kupować.
Ale dlaczego? Bo
dlaczego Niemcy?
A dlaczego u Amerykanów, a nie u Niemców?
A wie pani dlaczego?
Jak Amerykanie teraz sami będą
przetrzebować.
Wiecie dlaczego Amerykanów? No. Dlatego, że Niemcy ponad 50% swoich wydatków na zbrojenia wydają w Stanach Zjednoczonych. Niemcy. Wydają w Stanach, a nam nie pozwalają w Stanach teraz
ale
kupować.
Ale kto nam nie pozwala w Stanach? Przecież my
rozporządzenie SAFE.
Zakontraktowane pieniądze. Pośle,
rozporządzenie SAFE nam nie
pozwala.
Z tego
programu będziemy głównie w Europie kupować.
Nie możemy kupować.
Ale z innych pieniędzy, z funduszu wsparcia będziemy, który przecież działa od kilku lat.
I nie
będziemy,
tam pieniędzy.
Będziemy mogli. Pan próbuje zakwestionować to, co jest największym atutem SAFE.
Ale
że my możemy te pieniądze wydawać już
co roku
teraz,
nie wydają.
A nie za rok czy dwa.
Ale tak, wybory do parlamentu polskiego są jesienią przyszłego roku, tak? Tak mniej więcej.
No najpóźniej.
Najpóźniej. Teraz jest sprawdzam. Tak, ponieważ rząd zamierza tę pożyczkę wziąć, podpisać te umowy, no, myślę, że mamy dużo czasu do wyborów, żeby było wiadomo.
To powinien być sukces, tak? No, czemu krzyczą?
Boicie się naszego sukcesu, a ten nasz sukces będzie sukcesem Polski. Myśmy chcieli, żeby to był wspólny sukces wasz, prezydenta,
wydawajcie
pieniądze. Czy jest szansa na wspólny sukces?
Wydawajcie te pieniądze.
Ja sobie i wam
dla dobra Polski i Polaków.
Padła tu.
Dla bezpieczeństwa Polski i Polaków te pieniądze wydawać. I tylko żałuję, że nie będzie to nasz wspólny sukces, tylko...
Jak nie? Będzie.
No, no, będzie to,
jak sukces,
będzie to sukces Polski i Polaków,
słuchajcie,
ale
panu
nie
tutaj,
tych, którzy rzucali kłody pod nogi.
Zdanie o presji inflacyjnej, akurat z innego powodu, ale wszystko wskazuje na to, że te galopujące ceny paliwa no niestety też spowodują, że ta inflacja może być. Czy i jak powinien reagować rząd? Czy? Na to, co się dzieje i czy już? Kazimierz Smoliński.
Absolutnie uważam, że rząd powinien zareagować. Myśmy zaproponowali tarczę paliwową, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u. Tak myśmy reagowali na problemy w 2022 roku i macie sprawdzone metody, korzystajcie z nich. Wy na razie powiedzieliście, że będą weekendowe obniżki cen dla klientów Orlenu i jeszcze ci, którzy mają aplikację. Dobra, nie będę tutaj prowadził reklamy. Jak się pytam, wielu mówią, jaka aplikacja? Ja nic nie wiem, no ja jeżdżę i kupuję, tak? Więc tak jak każecie kobietom na porodówkach rodzić od 8 do 18, bo jest lekarz, to teraz każecie kupować w weekend,
Jezu, błagam,
bo tylko wtedy pośle, można błagam. Kupować taniej. No. No błagam, zróbcie to, żeby to paliwo potaniało. Wystarczy obniżyć akcyzę i VAT. 50% ceny, tak, 50% ceny paliwa, to do radiosłuchaczy, to są podatki, proszę państwa.
Tak, 50%. Czyli to, co potem wydajemy na...
Więc państwo ma z czego zrezygnować.
Policję, armię
dobrze.
I posłów.
No to albo zabieramy z kieszeni Polakom, tak? Albo im zostawiamy więcej, będą wydawać więcej, będą bogatsi, to też dla gospodarki jest dobrze. Tak?
Pani poseł Tomczak, czy i kiedy?
Tak naprawdę rząd powinien przemyśleć strategię dotyczącą tego, żeby nie reagować tu i teraz na tego typu sytuacje,
dlaczego?
Tylko długofalowo odciążyć Polaków. I my proponujemy tutaj podniesienie drugiego progu podatkowego, który nie był waloryzowany od wielu lat, do co najmniej 140 tysięcy.
Ale chciałbym powiedzieć, że kawa nie,
nie
wyklucza herbaty chyba.
Zrealizujcie pierwszy 60. 100 konkretów.
Marża została marża została zapowiedziana, że będzie obniżona i tak naprawdę no, oczekujemy od Ministerstwa Finansów kroków w tej sprawie, bo wiadomo, że ten czynnik dotyczący właśnie cen benzyny czy też ropy jest bardzo mocno znaczący dla wszystkich cen, jakie mamy w sklepach.
No właśnie, to że nie największy problem z tym paliwem, który teraz musimy zatankować, tylko tych wzrostu cen, który będzie. Senator Rybicki?
Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową na rynkach światowych. Wojna w Zatoce Perskiej powoduje, że na wszystkich rynkach gazu i ropy mamy do czynienia z ogromnymi podwyżkami, na które żadna interwencja państwa, nawet najsilniejszego, jakimi są Stany Zjednoczone, nie spowoduje znaczącego spadku cen. Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem ropy, a ceny ropy w Stanach gwałtownie rosną, dlatego że problemem jest nie tylko wydobycie ropy, ale i przetworzenie. W sytuacji, w której największe rafinerie na świecie wstrzymują produkcję dlatego, że są zagrożone atakami irackich rakiet, ceny paliw na światowych giełdach rosną i jeszcze trochę mogą rosnąć i żadne czary poszczególnych rządów nie są w stanie tej tendencji globalnej
a to nie
przeciwstawić
czary,
się.
Czary,
no więc Orlen obniżył marżę, ceny, zarabiając zero na marżach, ale to nie spowoduje zmiany cen na rynkach światowych, a my tę ropę kupujemy przecież i ona jest po prostu droga. Paradoksalnie najbardziej na tym kryzysie korzystają Rosja i Stany Zjednoczone. Rosja niestety, Putin, jak już o tym mówiliśmy, ma dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia, którym atakuje Ukrainę i wspomaga Iran. A Stany Zjednoczone, największy
produkt. Nie wierzę w to.
A Donald Trump jest człowiekiem, który myśli w kategoriach również
faktów.
Biznesu.
Pan senator na okrągło opowiada, ale żadnego realnego rozwiązania nie podał. W 2022 roku.
Cena, była kampania wyborcza pierwsze do parlamentu.
Tak, wtedy były najwyższe ceny, tak, po wybuchu wojny na Ukrainie. Cena baryłki ropy to było $120. Nawet do 125 dochodziło. Cena dolara dochodziła do 5 zł. Tak? I ceny były takie jak teraz.
Chce pan powiedzieć, że paliwo jest za drogie?
Nie, chcę powiedzieć, że rząd ma obowiązek zareagować. Wtedy myśmy zareagowali przy podobnych cenach na rynkach światowych, jeżeli chodzi o baryłkę ropy. Teraz baryłka już spadła poniżej 100. A cena dolara jest 3,50.
Panie pośle, pamiętamy
a
te
ceny
czasy.
Są podobne do tamtych. Dlaczego chcecie tylko przez marżę? Przez marżę. Nie da się obniżyć.
Ale to było przed wyborami.
Przed wyborami parlamentarnymi.
23 to był
pamiętamy rok. Na rynku całym tylko marżą Orlenu. Nie da się tego zrobić.
Pamiętamy w kampanii rynku, wyborczej, jak obniżyliście ceny na stacjach, a na dystrybutorach były na karteczki, że paliwa brak.
No tak, ale to było przed wyborami parlamentarnymi, 2023 rok.
Ale się zdarzyło jeden czy dwa dni, tak?
Nie ma co Polaków wprowadzać w błąd
i
mówić,
że Polska jest... Panie pośle, to było dosyć kabaretowe rozwiązanie, muszę pan przyznać.
Dobra, od dwóch tygodni
świat
cena
boryka
jest
się z kryzysem paliwa.
Dobrze. I na koniec mamy bardzo mało czasu, a chciałabym was o to zapytać. Czy od 1 stycznia 2027 roku małżonkowie bez dzieci będą mogli się rozwieść w Urzędzie Stanu Cywilnego? Jest też proponowane jakieś rozwiązanie notariusza, ale one póki co jest nieprocedowane. Kazimierz Smoliński.
Mam nadzieję, że nie.
Bo?
Dlatego, że konstytucja w artykule 18 stanowi jednoznacznie,
mówi coś o rozwodzie?
Że państwo ma obowiązek chronić małżeństwo.
Państwo chroni
tak, małżeństwo. Tak, bo małżeństwo ma być pod ochroną. Pod ochroną.
Tak.
A my tutaj ułatwiamy rozpad tego małżeństwa.
Jak ułatwiamy?
Po pierwsze,
znaczy stwierdzamy coś, co już jest.
Oczywiście, ułatwiamy.
Być, nie.
No, jak to nie ułatwiamy? No ułatwiamy,
tak,
skoro ktoś mówi.
A sąd też ułatwia?
Obecna koalicja mówi, że podstawą do tego jest to, że w sądzie to trwa długo.
No tak.
No to nie należy wprowadzać rozwiązania prostszego, tylko przyspieszyć postępowanie w sądzie. No to jest najłatwiejsze rozwiązanie. Blokujecie od dwóch lat.
Nikt sobie nie radzi z tymi
od dwóch
sądami.
Lat. Zatrudnianie nowych sędziów, ponad 2000 etatów nieobsadzonych przez to, że w KRS-ie nie ma możliwości procedowania nowych tych awansów.
Neo-KRS-ie.
Jak to neo-KRS-ie? Przecież teraz procedujecie według tej samej ustawy. Już
dobrze,
nie będzie
pani poseł.
Mam nadzieję, że pan prezydent to zawetuje.
Pani redaktor,
wszystko wskazuje na to, że może prezydent zawetować zgodnie z rekomendacją Prawa i Sprawiedliwości.
byłaby wielka szkoda. Niech radio słuchacze dowiedzą się, że przegłosowaliśmy ustawę, która wprowadza tak naprawdę dla małżeństw, które trwają co najmniej rok i niestety są w stanie rozkładu pożycia, taką możliwość, żeby zakończyć to małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Musi być bez dzieci?
Musi być bez dzieci, bo oczywiście chronimy dobro dziecka. Małżonkowie składają oświadczenia, że chcieliby właśnie przystąpić do takiego rozwodu, czy też zakończenia takiego małżeństwa. Następnie okres karencji jest kolejny miesiąc, tak żeby przemyśleć, czy nadal to podtrzymują i dopiero po tym okresie mogą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego za taką samą opłatą, jaka ma miejsce w sądzie, czyli 600 zł, po prostu się rozwieść. To jest ułatwienie dla tych małżeństw, które
niestety
nie przetrwały
chwili próby. Nie robić takich ułatwień. Senator Rybicki.
W Polsce co roku dochodzi niestety do ponad 60 tysięcy rozwodów. Rozwód nie jest niczym przyjemnym. Według psychologów rozwód jest porównywalny z traumą po śmierci osoby bliskiej, po jakimś traumatycznym wydarzeniu. I ta procedura, która trwa w sądach latami, według ponad 70% Polaków powinna być skracana i Polacy w badaniach opinii publicznej uważają, że taka procedura uproszczona, o której mówiła pani poseł, tam jest wiele warunków, które trzeba spełnić, jest dwuetapowość. Jest rozwiązaniem korzystnym dla Polaków, którzy mają dość mitręgi w sprawach rozwodowych w sądach, zapchanych tego typu sprawami, więc można powiedzieć, że można moralizować, że konstytucja, że to jest święta instytucja, ale praktyka jest niestety taka, jak mówię, że bardzo wiele związków się rozpada, trwale rozpada i nie ma szans, żeby przywrócić tym parom chęć do wspólnej przyszłości, więc ta mitręga będzie uproszczona.
Przed urzędem urzędnik będzie tylko...
Nie przemawiają, dlatego że... Nie chcą być razem i nie będą.
Ale dlatego,
że... Z rozwodem czy bez?
Urzędnik będzie sprawdzał tylko formalne sprawy i nie jest w stanie wychwycić tego, co może być w sądzie. Przyspieszcie, jeszcze raz powtarzam, przyspieszcie sprawy w sądzie, uproście te procedury.
Znaczy, zróbcie to. Ludzie nie chce ze sobą
ale
być,
chwileczkę,
to chwileczkę. Nikt tego nie zmusi.
Na co zwracają fachowcy i ludzie, no nie tylko o konserwatywnych poglądach, tak? Że w sądzie sąd ma możliwość wychwycenia na przykład wpływu jednej osoby na drugą, że jest pewien przymus psychiczny różny tam wywierany na małżonków między
ale
sobą.
Tego i tak nie
i to
będzie.
W sądzie jest szansa na wychwycenie ale tego, bo jest
pośle,
postępowanie
nawet
pojednawcze.
Jeśli jest, to przecież i tak z tego nie będzie dobrego małżeństwa.
Panie redaktor, ale no pani senatorowi nie przeszkadzała. Tak? Mówicie o tym, że jest równość w tym, a tutaj
proszę
nagle
mówić.
Trzy osoby na jedną. Także nie zgadzam się z takim podejściem.
Dobrze, proszę mówić.
Psychologowie mówią, zresztą się zgadzam z panem senatorem, że to jest rzeczywiście ogromna trauma. Bardzo często ludzie działają pod wpływem pewnych emocji i przy urzędniku tych emocji nie będzie możliwości wytłumienia, dlatego że przyjdą tylko, złożą, poczekają miesiąc, przyjdą drugi raz, urzędnik sprawdzi. A, napisaliście to, to i to. Dobra, daję wam rozwód. I nie ma możliwości sprawdzenia, czy nie ma właśnie tej psychicznej presji jednego na drugiego. Jeżeli uprościcie sprawy w sądzie, a można to zrobić, i daję tutaj rękę sobie obciąć, że tak powiem, że można to przyspieszyć, tylko musicie chcieć. Wy nie zaproponujecie w sądzie tego rozwiązania, żeby przyspieszyć panie sprawy w sądzie, tylko robicie taką obejście przed urzędnikiem.
Sądach,
ja się na to nie zgadzam.
Rozmawiam.
Mam prawo się nie zgadzać, panie redaktor?
Ale to nie jest,
panie
pośle, jasne. No.
I proszę mnie tu nie odbiarnie sądzać, że ja
instytucja rozwodu sądowego pozostaje. Dla tych, którzy wybiorą tą ścieżkę, mogą korzystać z drogi sądowej, ale stwarzamy możliwość, mam nadzieję, że prezydent jej nie zakwestionuje, żeby w tych oczywistych przypadkach, gdzie nie ma przyszłości dla tej pary i tylko wspólne...
Ale kto to będzie oczywistość stwierdzał? Małżonkowie między sobą stwierdzą.
Oni sami.
Czyli jak jeden drugiego zmusi,
to woli.
No panie redaktor, ja jestem tu najstarszy i trochę życia z nami, jestem prawnikiem praktykującym.
Pan sobie wyobraża, że pan swoją żonę może zmusić do rozwodu?
Ja sobie wyobrażam, panie redaktor, ja byłem prawnikiem proszę przez 30
zapytać,
lat i naprawdę rzeczy niewyobrażalne
proszę zapytać tych, którzy czekają wiele lat na rozwód i jak wygląda ich życie i jakie nieodwracalne skutki prowadzi...
Ale to jest nieprawda.
Ale takie rozwiązanie funkcjonuje.
To jest nieprawda, że taki prosty rozwód trwa latami. To jest nieprawda. Kwestia tylko oczekiwania na pierwszą rozprawę.
No właśnie, tego problem. Oczekiwania. No
to ale jeśli, nie daj Boże, jest druga rozprawa, to dalej się czeka kolejne 8 miesięcy.
Dajemy Polakom 2000 wybór, mogą korzystać z drogi sądowej, a w tych najprostszych przypadkach to. Z drogi przed urzędem.
Pan mówi, dajemy, obawiam się, że nie dajecie.
I takie rozwiązanie funkcjonuje nie tylko we Francji czy w Hiszpanii, ale także w Estonii czy na Łotwie, więc naprawdę Polska może dołączyć do tego
typu rozwiązań. Nie ma co na siłę uszczęśliwiać ludzi, którzy nie chcą sobą być po prostu.
Violeta Tomczak, Sławomir Rybicki, Kazimierz Smoliński.
Dziękuję, miłego tygodnia.
Dziękuję, wzajemnie dziękujemy. Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.